Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest mały fragment, nagranie z Magdą Mikulską i Krystianem Cieślakiem z firmy Remarkable Ones, agencją PR, dotyczącą tego, jak właśnie agencje PR mogą i powinny współpracować z firmami, z startupami. Co powinniśmy my wiedzieć, zanim przyjdziemy i poprosimy o taką współpracę, jak rozliczać, jak badać, jak analizować to, co taka firma robi dla nas. O tym wszystkim i o wielu więcej innych rzeczach będziemy mówili właśnie podczas tej rozmowy, do której wysłuchania bardzo serdecznie się zapraszam. Powiedzmy, że mamy te wstępne etapy omówione, to teraz powiedzcie mi, odpowiedzcie na takie pytanie. Jak przygotować się jako firma, jako startup technologiczny, jako podmiot, który chce zdobywać rynki polskie, zagraniczne, do współpracy z firmą PR? Co powinienem zrobić, jaką lekcję odrobić, zanim do Was przyjdę i na co zwracać uwagę, kiedy siadam z Wami przy stole i Wy mi przedstawiacie swoją ofertę?
Na pewno jest kilka takich pytań, na które founderzy, czy też właśnie osoby odpowiedzialne za komunikację po stronie firmy, startupu, mogą sobie odpowiedzieć, jeśli już podejmą taką decyzję, jeśli już zapadnie taka decyzja o tym, że współpracujemy z agencją PR-ową. Pierwsze i w sumie najważniejsze pytanie to jest pytanie o cele, czyli de facto po co ja to robię, po co ja chcę komunikować i po co ja w ogóle szukam agencji. Drugie pytanie to jest pytanie o naszą grupę docelową. Kto jest naszą grupą docelową i dlaczego to de facto nie są wszyscy albo nie są to wszyscy w tym samym momencie. Warto przyjrzeć się, jaka jest demografia, warto zdefiniować sobie persony, wiedzieć, kto jest odbiorcą naszych usług, naszego produktu, jakie on ma potrzeby, w jaki sposób wygląda jego dzień, czy skąd on w ogóle czerpie wiedzę o świecie. Dlatego, że nam się zdarzają tacy klienci nadal, którzy na przykład przychodzą i mówią, że oni mają produkt dla młodych ludzi, dla młodzieży i w związku z tym oni chcą publikacji medialnych w mediach młodzieżowych. No i pierwsze pytanie, które się wtedy pojawia w naszych głowach, to jest pytanie o to, okej, ale czym dzisiaj są media młodzieżowe? No bo nie jest to raczej magazyn Bravo, którego zresztą od kilku dobrych lat już na rynku nie ma. I teraz taki klient, taka firma siadając z nami, ona ma szansę dowiedzieć się tego, że jego grupa docelowa cały dzień siedzi na Instagramie, na TikToku, może na Facebooku. I to, czego on potrzebuje, żeby skutecznie komunikować, to tak naprawdę wcale nie są publikacje w mediach młodzieżowych, tylko to jest dobrze skrojona i fajna kampania w internecie, w social mediach. Potrafią nam się zdarzać i takie sytuacje, ale to tak jak też gdzieś wcześniej Krystian powiedział, my jesteśmy od tego, żeby diagnozować i trochę pokazywać, gdzie boli i pokazywać też kierunki, w których powinniśmy podążać, żeby efektywnie komunikować. Jak sobie myślę o tym, jak się można przygotować do takiej rozmowy, to na pewno idealną z perspektywy agencji sytuacją jest, kiedy firma przychodzi i ma wypełniony brief komunikacyjny, czyli ma taki dokument, w którym znajdują się odpowiedzi na te pytania, o których rozmawialiśmy, o cele, o grupy docelowe, dokument, w którym znajduje się informacja o samej firmie, o produkcie, o rynku, na którym firma działa, czy też informacja o founderach. Natomiast to jest trochę takie z cyklu pobożnych życzeń, to znaczy my mamy świadomość tego, że nasi klienci są ekspertami w swoich dziedzinach. I oni po pierwsze wcale nie muszą wiedzieć, że jest coś takiego jak brief komunikacyjny, a już na pewno mają prawo nie wiedzieć, w jaki sposób go wypełnić. I to, co my robimy, jak przychodzi do nas startup czy firma, to siadamy wspólnie i staramy się taki brief wypełnić razem z klientem po to, żeby na początku tej współpracy zyskać jak największą paczkę informacji, które potem pozwolą nam gładko pójść dalej. Na co zwracać uwagę, jeżeli już zdecydujemy się na współpracę z agencją PR-ową, na pewno jest kilka takich rzeczy, których my się możemy przyjrzeć po to, żeby tak naprawdę wybrać sobie najlepszego partnera potem do współpracy. I tutaj chyba najistotniejsze, albo jedna z bardziej istotnych, to będzie to, czy dana agencja ma specjalizację, czy też robi wszystkie projekty jak leci, no bo też są takie agencje na rynku. Czyli jeżeli my jesteśmy na przykład firmą technologiczną, to poszukajmy takiej agencji, która ma kompetencje w obsłudze firm technologicznych. Jeżeli jesteśmy fintechem, poszukajmy agencji, która ma kompetencje w obsłudze fintechów. I to de facto dotyczy wielu różnych produktów, usług czy branż. To samo dotyczy SaaS-u, to samo dotyczy marketplace'ów, czy to samo będzie nawet dotyczyć produktów lifestyle'owych. I teraz jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę takiej agencji i po prostu zajrzeć do jej portfolio. I teraz też nie chodzi o to, żebyśmy my szukali agencji i wybrali taką agencję, która na przykład, nie wiem, obsługiwała Samsunga. Tylko przyjrzyjmy się tym firmom, przyjrzyjmy się tym markom, które agencja ma w swoim portfolio i poszukajmy takich, które na przykład mają podobny do naszego profil działalności, albo działają na rynku, na którym my działamy. Dlatego, że jakby taka agencja wtedy będzie doskonale znała specyfikę tego rynku, będzie doskonale znała specyfikę produktu i de facto będzie po prostu wiedziała, co robi. Ważną rzeczą na pewno jest to, kto nas będzie obsługiwał. I nie bójmy się o to pytać. Sprawdźmy, czy do obsługi naszej firmy dostaniemy dedykowanego konsultanta, który na przykład bardzo szybko wdroży się w nasz produkt albo bardzo szybko pozna specyfikę naszej pracy i będziemy mieli z nim tak zwany flow, czy też będzie to jakiś konsultant, jakiś junior, który co chwilę się zmienia, bo są też takie sytuacje, że ci konsultanci na projektach bardzo często rotują i wtedy dla firmy jest to kłopotliwe, bo też ta praca się spowalnia, praca staje, ta osoba musi się wszystkiego uczyć od zera. Warto też zwrócić uwagę na to, czy konsultant, który będzie nas obsługiwał, prowadził już podobne projekty i po prostu ma doświadczenie, będzie jakby wiedział, jak nas złapać za rękę i poprowadzić dalej. Ja sobie tak myślę, jeszcze w kontekście tego gadulstwa Krystiana i mojego, że warto jest też zwrócić uwagę na to, jak przedstawiciele agencji zachowują się na pierwszym spotkaniu. Ja uważam, że dobra agencja rzadko kiedy albo prawie nigdy nie przyjdzie na pierwsze spotkanie i nie będzie sypała pomysłami z rękawa. Dobra agencja usiądzie, będzie zadawała dużo pytań i przede wszystkim będzie uważnie słuchała odpowiedzi i tego, co mówi klient. Kolejny element to jest oferta, którą dostajemy. Ja, korzystając z okazji, też trochę chcę tak może zaapelować nawet, tak bym powiedziała, czytajmy oferty. Czytajcie, founderzy, oferty, które dostajecie, bo warto się z nimi zapoznawać. Nam się zdarza często, że klient takiej oferty nie czyta albo czyta bardzo niedokładnie. Tak naprawdę potem gdzieś działa trochę na jego niekorzyść. Warto w przypadku oferty zwrócić uwagę na pewno na to, czy jest ona zbiorem kreatywnych pomysłów po prostu, czy też jest to pewien plan komunikacyjny, który wpisuje się i który jest zbieżny z celami biznesowymi danego startupu czy danej firmy, poparty analizą rynku czy chociażby analizą grup docelowych firmy. I też taka jedna rzecz związana właśnie z media relacjami i z tym, co już padło tutaj, to znaczy PR dzisiaj nie równa się tylko i wyłącznie relacje z mediami. Czyli jeżeli nie zażyczyliśmy sobie jasno i wyraźnie, żeby ta oferta dotyczyła tylko i wyłącznie relacji w mediach i publikacji, to uważam, że powinna nam zaświecić się czerwona lampka, jeżeli dostaniemy ofertę, w której są tylko działania nakierowane na wygenerowanie w publikacji w mediach. Takich wskazówek, pytań, które my możemy zadać po to, żeby dobrać sobie właściwego partnera do współpracy jest tak naprawdę wiele. Ja bym odesłała chyba osoby, które nas słuchają, na stronę bit.ly, bit.ly/gościekurasa. Tam będziecie mogli poczytać o tym, na co zwrócić uwagę, zanim podejmiemy taką ostateczną decyzję o współpracy z agencją X czy z agencją Y.
Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz. Dodam od razu, nieuzgodniona ze mną, w związku z tym tym bardziej jestem zaskoczony pozytywnie, bo kocham rzeczy, które...
Tak.
Dokładnie. Bardzo fajnie, że będziecie mogli przy okazji wyedukować i zostawić wartościową wiedzę, więc wielkie kudos dla Was. Patrzę na moją listę pytań i widzę, że przynajmniej 3 kolejne pytania zjechały, ponieważ Magda właśnie wszystko powiedziała, co bym się chciał zapytać w kolejnych rundach. Nieprawdopodobnie fajne, co mówicie, a szokujące z tego punktu widzenia, że to są, wydaje się, może nie powiedziałbym, że banały i klisze, ale że są to rzeczy, które po prostu naprawdę każda osoba, która zakłada podmiot gospodarczy, firmę, rozwija ją, przekształca ją potem w spółkę, nie wiem, zoo, akcyjną i tak dalej, to powinno się to wiedzieć. Natomiast faktem jest to, że no, z drugiej strony skąd ci biedni przedsiębiorcy, czasami totalnie zagapieni w ekrany, w linię kodu i w kolejne rundy inwestycyjne, skąd oni mają to wszystko wiedzieć. Stąd znowu, bardzo fajnie, jeżeli by dało się skonstruować taki podmiot, taki wehikuł, w którym w spółce znajdują się osoby, które mają pojęcie na temat usług PR, na temat w ogóle tego, co się dzieje również nie tylko, bo i w marketingu, i potrafiłyby porozmawiać na fajnym poziomie z ludźmi wynajętymi, z agencją zewnętrzną, takim podmiotem jak wy, która przychodzi i mówi, słuchajcie, no to już tak, my nie chcemy tylko być na pierwszej stronie tego Forbesa czy Pulsu Biznesu. Z drugiej strony fascynuje mnie, bo ilekroć pytam się ludzi, którzy gdzieś tam orbitują wokół branży technologicznej, czy w ogóle zajmują się klimatami biznesowymi, to Puls Biznesu jest Mekką, którą trzeba po prostu nawiedzić i być tam przynajmniej na pierwszej albo drugiej stronie, wtedy ego tych funderów jest gdzieś tam ugłaskane. Nie rozumiem tego, bo sprawdzałem wielokrotnie zasięgi Pulsu Biznesu i wiem, jak gdyby, jakiego typu oni mają siły oddziaływania, z całym szacunkiem do wszystkich osób pracujących, to po prostu się nie przekłada na nic poza poklaskiem w branży, to znaczy fajnie jest pogadać to chyba rodzinie, natomiast to nie jest tak, że to robi jakiś duży boom.
Wiesz co, to ja tutaj trochę jakby włożę kim mrowisko. Tak i nie. W sensie, jeżeli przykładamy tylko, że tak powiem, miarkę zasięgów, to jak najbardziej wszystko, co mówisz, jest prawdziwe. Natomiast te stare, tradycyjne media mają bardzo dużą jakby wartość w zakresie reputacji i wiarygodności. I teraz taki Puls Biznesu, on oczywiście nie będzie miał takich zasięgów, jakie jesteśmy w stanie sobie wygenerować kampanią performance'ową w mediach społecznościowych, natomiast on będzie miał co innego. Jeżeli my skutecznie w mediach społecznościowych zakomunikujemy ten nasz artykuł w Pulsie Biznesu, to z nim nikt nie będzie dyskutował, dlatego że to był artykuł napisany przez niezależnego dziennikarza z Pulsu Biznesu, który ma generalnie bardzo pozytywny odbiór, więc to jakby sprowadzę to znowu do tego miksu. Nie sztuką jest zrobić dobrą kampanię performance'ową, również relatywnie nie sztuką jest zaistnieć w Pulsie Biznesu, natomiast bardzo duże, w niektórych sytuacjach jakby bardzo dobry efekt przynosi, jeżeli my połączymy te dwa elementy. Będziemy w Pulsie Biznesu i sprawimy, że nasza grupa docelowa, która jest w mediach społecznościowych, na przykład potencjalni nasi inwestorzy, którzy właśnie w tej chwili przeglądają nasz pitch deck, akurat w tym samym czasie przeczytają historię sukcesu naszej spółki i informacje o tym, że właśnie finalizujemy rozmowy z innymi inwestorami. Więc czasami ten Puls Biznesu się bardzo przydaje, jest bardzo efektywny.
Bardzo dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego wywiadu. Jest to mała część całości nagrania dostępnego pod adresem kursy.kurasiński.com. Mam nadzieję, że teraz po zapoznaniu się z tym fragmentem klikniesz i kupisz całość. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i bardzo serdecznie zapraszam. Artur Kurasiński.